Witamy tych, którzy są z nami na sam koniec dzisiejszego spotkania konferencyjnego. Witamy wszystkich serdecznie i wyrazy uznania dla tych, którzy są od samego początku tutaj i chwała dla Pana Jezusa. Zanim zacznę się dzielić, to może parę podsumowań, parę informacji. Niektórzy pytają, czy są koszulki. Tak, są do nabycia. Artur zostawił, mam ich tutaj przynajmniej kilkanaście sztuk, więc po 20 zł, chyba że kogoś nie stać, będzie można nabyć je zaraz, kiedy skończy się konferencja. Przed nami jest jeszcze wykład, który poprowadzę, a później chciałbym, byście przygotowali się na podsumowanie, ponieważ tak to zawsze sugeruję, byśmy uczynili na koniec, żeby każdy z nas, kto czegoś doświadczył, żeby podzielił się, albo przynajmniej powiedział ogólnie, co wziął z tej konferencji. Jakieś podsumowanie, jakieś przeżycie, coś szczególnego, co może wiesz, że zabierzesz z tej konferencji. Będziesz mógł o tym krótko powiedzieć, nie na siłę, nie na przymus, ale z ochotnego serca, tak, po tym wykładzie. Jeśli chodzi o podsumowanie, to myślę, że na tej konferencji wzięliśmy kilka rzeczy, które jak zawsze są dla nas zaskoczeniem. Na każdej konferencji wydarzy się coś, wydaje mi się, szczególnego. Kto z was pamięta pierwszy wykład? Monika, która mówiła, kiwa głową, że nie, nie należy go pamiętać. Ale ja pamiętam. I wiem, że było tam wiele cennych rzeczy powiedzianych. I Monika chciała podzielić się takim ważnym przesłaniem, żebyśmy zdali sobie sprawę z miejsca, które Bóg ma dla nas w Kościele, bo od tego zależy to, jak sukcesywne, jak skuteczne będzie nasze budowanie. Zgadza się? Że dziękujemy za to przesłanie, którym się dzieliła. Ci, którzy nie byli, będą mogli posłuchać tego później, ponieważ będą płyty dostępne. Potem mogliśmy słuchać Eli Stawnickiej oraz Marcina Karaszewskiego, którzy są cały czas rozchwytywani w służbie. Na drugim piętrze, na drzwiach, szczególnie do Eli, jest przywieszona lista osób, które chcą się dostać i nie wiem, czy wszystkie się dostaną. To jest ciekawe. Ela dzieliła się świadectwami o tym, w jaki sposób jej życie i jej służba rozwijała się w kierunku prowadzenia do uwolnienia. To jest niesamowite. W ogóle myśląc o jej służbie i tego zespołu uwalniającego, zdaję sobie sprawę, jak wiele pracy jest do wykonania poza tym, co dzieje się tutaj na forum, na arenie życia Kościoła. Tak, poza kulisami ludzie barują się z różnymi problemami, które publicznie nie nazwą nigdy po imieniu, ani nie wystąpią z nimi do przodu. Potrzeba, żeby ktoś osobiście im usłużył. I to, co Ela może czynić, to jest umożliwiać ludziom, którzy chcą indywidualnie przyjść, też poza może kulisami swojego własnego zboru, poza relacjami z tymi, którzy znają. Można przyjść i indywidualnie przyjąć rodzaj uwolnienia, przełamania. To jest niesamowite. Ja tak osobiście zastanawiam się, czy nie należałoby zainwestować w bardziej rozbudowany jakiś portal internetowy. Rozmawiałem z osobami, które są w tej służbie indywidualnej. Czy chcieliby, żeby ich służba została umieszczona jako osobny dział, w jakiejś podstronie, gdzie byłby też kontakt z nimi, żeby osoby z Polski, które potrzebują takiej służby, mogły zadzwonić, porozmawiać na Skype'ie, na czacie, na czymkolwiek, żeby skorzystać z tego obdarowania, bo może potrzeb okazuje się, że jest wielkie. Tak? Tutaj mamy nie aż tak wiele osób na naszej konferencji, a kolejka się nie kończy do ich służby. Więc co dopiero, jeżeli tutaj mielibyśmy 200 czy 300 osób na konferencji, to takich działek usługujących uwolnieniem potrzeba byłoby ustanowić kilka. Tak, również Marcin ciekawie podzielił się interpretacją snów, pokazał, opowiedział, w jaki sposób ta służba jest używana, jak ludzie na ulicy mogą przyjść do namiotu z interpretacją snów, czy na ewangelizacjach, czy w kościele i rozpoznać błogosławieństwo z tego. To jest zachęcające. Myślę, że jego służba jest też formą przełamywania pewnych stereotypów w kościele. Kto pamięta usługiwanie Karola Głuszka? Ktoś to pamięta. Kto pamięta, o czym on mówił? Proszę? A no tak, to był szczególny wątek. i o tym, że taka piwnica gdzieś tam w naszej podświadomości przeszkadza nam otworzyć się na nowe rzeczy i czasami trzeba zrobić dobry porządek. Tak, to było ważne przesłanie. Później mieliśmy Jolę ze Szczecina, która opowiadała o przygotowaniu się na żniwo, o tym, że należy otworzyć na różne formy zbierania tego, co Bóg przygotował. I to też było szczególne przesłanie. Później był Julian, kto pamięta z kolei przesłanie z koła. O czym on mówił? Tak, mówił o czekaniu, mówił o chwilach, w których też był gotowy zastanawiać się, dlaczego nie jest tak ciekawie, ale później Bóg jednak otwierał kolejne drzwi, więc wciąż przewija się wątek tego żniwa, tylko z jednej strony było przygotowanie, z drugiej czekanie na żniwo. No później był Artur. To była mega długa sesja. Wczoraj mówiłem o tym, że miałem chyba prorocze wyczucie, że należy z tego środkowego dnia konferencji zrezygnować z jednego wykładu i zgodzić się, żeby Artur Pawłowski, który za oceanu przywiezie niezwykłe wieści szczególnej treści, żeby miał większy przedział czasu i rzeczywiście 2 godziny 20 minut. Tyle czasu trwała jego historia połączona z prezentacją, która tak naprawdę trwała, ja wiem, może kwadrans. Ale to było niezwykłe i niektórzy dziwili się, jak to ten czas potrafił szybko tutaj przelecieć. To było bardzo szczególne i myślę, że są ludzie zachęceni do marszu dla Jezusa. Wielu, wielu wykupiło koszulki, czapeczki na marsz, także ci, którzy nie byli wczoraj, mogą dzisiaj się zaopatrzyć. Przypomina też, że ciągle mamy jeszcze parę miejsc w autobusie na 19 maja, który będzie wiózł ludzi do Warszawy na ten szczególny marsz. Osoby z Płocka, jeżeli by chciały dojechać do Kutna, żeby pojechać z nami, to jeszcze parę miejsc jest. Kto pamięta, o czym Ryszard mówił, że o obrzezaniu, że należy je przeżyć, że bez niego, ale to było raczej podsumowanie jego przesłania. Kto pamięta kwintesencję jego dzisiejszego przynajmniej poselstwa? Alleluja! Żadna obietnica nie zawiedzie. Co jeszcze? Dzielił się takim trudnym przeżyciem z własnego życia, mianowicie, że zainwestował tak wiele w coś, co nie wydaje się, że przyniosło w ogóle owoc. Jaki sens z jego życiowej, rodzinnej inwestycji w Łambinowice, skoro tam po prostu są samotnymi żaglami w tej chwili, ale jednak mają objawienie, mają wizję, mają poczucie. I to jest coś, co nadaje się jako wstęp do mojego nauczania. Ponieważ chciałbym nauczać w tej części o chodzeniu w oglądaniu. I to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne. Każdy, kto ma iść za Jezusem, musi patrzeć i musi widzieć. Jeżeli patrzysz i nie widzisz, no to jest najgorsze miejsce z możliwych. My jako wierzący zostaliśmy wszyscy strategicznie i poważnie powołani do tego, żeby iść, patrząc, widzieć, rozpoznawać w tym, na co patrzymy, ważne objawienia, a szczególnie Jezusa, i mieć świadomość w całym naszym życiu, że podążamy widząc, a nie zgadując, że podążamy dokładnie rozumiejąc nasz cel, oglądając cel, a nie zgadując i zastanawiając się, czy oby dobrze idę. Bo jeżeli stracimy wizję, to tak jak mówi ten słynny fragment z Biblii, że jeżeli nie ma oglądania i wizji, lud się rozprzęga. To są rzeczy, które giną, które przepadają. Ci, którzy nie widzą, a jednak idą do przodu, są ludźmi, którzy na pewno błądzą. Bo pomyśl, jeżeli nie widzisz, dokąd idziesz, będziesz przecież błądził, znajdziesz się w rowie lub wejdziesz nie na tą drogę, co potrzeba, a zgadując, zaczniesz w końcu mówić głupstwa albo po prostu popadniesz w zwiedzenia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy przeżyli nie tylko nawet wstępną wizję, kiedy nawróciliśmy się, ale żebyśmy mieli poczucie, bardzo wyraźne, konkretne poczucie, że my cały czas jesteśmy w oglądaniu Boga i dlatego mamy poczucie, że nasze życie trzyma się wyznaczonego toru i kursu, bo inaczej nasze chrześcijaństwo traci najważniejszy kompas, najważniejszy sens. Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale powiedział o Duchu Świętym.
16, 17 wersecie, że świat go nie widzi i nie zna. Oto jest perspektywa świata, której my nie możemy w naszym życiu doświadczać. Nie ma opcji na coś takiego. Świat nie widzi i nie zna.
A potem Jezus mówi do uczniów, ale my go znamy.
Tutaj takie fajne równanie można stworzyć, że w takim razie mamy pewien X, co z naszym widzeniem. Tak, świat nie widzi i nie zna, my znamy i mamy odpowiedź na jedną niewiadomą. W takim razie znamy, ponieważ widzimy. Świat nie widzi, ale my znamy Ducha Świętego, ponieważ go widzimy. Hebrajczyków 12:2 jest zawarte bardzo ważne przesłanie, które może być dla ciebie takim hasłem nadającym się, żeby w taką swoją życiową antyramkę je umieścić. Tam jest napisane, że my idziemy, podążamy, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. My jesteśmy tymi, którzy znają Boga, znają Ducha, my jesteśmy tymi, którzy patrzą. Tutaj jest ciekawe, dosłowne tłumaczenie tego miejsca, spoglądając z daleka. W Hebrajczyku, w naszej Brytyjce jest napisane, patrząc na Jezusa, dosłownie spoglądając z daleka, ale ciągle mając wizję, w ten sposób podążamy. Nie ma chrześcijaństwa rzeczywistego i prawdziwego, które idzie nie dostrzegając Jezusa wyraźnie. Bo chcę to podkreślić, że jeśli my patrzymy, a nie widzimy Jezusa, jest to równoznaczne z tym, że Go nie znamy. Na tym polega zresztą chodzenie całego religijnego świata. Patrzą i nie widzą. W pewnej książce zostało zamieszczone takie porównanie. Pewien człowiek który prowadził ciekawą prezentację dla publiczności, aby zademonstrować ludziom, co to znaczy, kiedy polegamy na swoich różnych wyobrażeniach, będziemy próbowali odtworzyć rzeczywistość na podstawie tego, co sobie wyobrażamy. To jest ciekawa demonstracja stereotypu, którego doświadczamy wszyscy ludzie. A więc na pewnej prezentacji ktoś powiedział do publiczności w ten sposób. Drodzy Państwo, proszę, żeby wszyscy wzięli kartkę, długopis czy ołówek i proszę, rysujcie to, co ja będę wam opowiadał. I zaczął opisywać figurę geometryczną i prosił wszystkich, żeby narysowali niepełne koło, którego obwód przebiega od godziny 3 do 12. Następnie należy pociągnąć linię po obrysie koła między tymi godzinami. Następnie w miejscu zejścia się wskazówek zegara postawić punkt i pociągnąć dwie linie wychodzące poza obręb koła. Opis trwał przez jakiś czas. Na koniec tej prezentacji, tego doświadczenia zostały zebrane kartki i okazało się, że w całej tej grupie każdy to, co usłyszał, narysował zupełnie inaczej, poza wyjątkiem jednego ścisłego matematycznego umysłu, który sobie z tym poradził i dokładnie to wyrysował. To jest ciekawe. Wszyscy słyszeli o tym samym, otrzymywali dokładne wytyczne. Mogli zadawać szczegółowe pytania odnośnie tego, co było opisywane. Ale jednak w wyobraźni każdego człowieka powstało zupełnie coś innego. I to było ciekawe doświadczenie obrazujące, że ludzie słyszą, w swojej wyobraźni widzą i zupełnie inaczej przedstawiają to. Dla mnie jest podobne do pewnych pejzaży, które są specjalnie montowane komputerowo, czy może pewni plastycy rysują coś w internecie, jest to dostępne. Patrzysz na pewien pejzaż i widzisz w perspektywie wodospad, drzewa, jezioro, morze i te specjalne pejzaże, o których mówię, są zmontowane w taki sposób, żeby patrząc, bez zastanowienia, widzieć tylko krajobraz. Ale jeżeli dobrze się wpatrzysz, to zobaczysz na przykład pędzące hordy koni albo jakieś twarze, jakąś królewnę, która jest gdzieś wmontowana w spadającą wodę wodospadu. To jest ciekawa ilustracja pokazująca, że można patrzeć i widzieć lub można patrzeć i zupełnie niczego nie rozpoznawać. To zależy, kto patrzy. W liście do Efezjan 1:17 jest napisane, że można mieć oczy serca. Apostoł Paweł, zdając sobie sprawę, że my mamy chodzić w oglądaniu, napisał do Efezjan w trwodze o to, żeby oni właściwie oglądali takie ważne słowa. Mówi, modlę się o was, żebyście otrzymali ducha objawienia, żeby oczy waszego serca się otworzyły, byście w takim razie na życie nie patrzyli tylko oczami fizycznymi, ale patrząc na pejzaż życia, dostrzegli umieszczone tam głębokie treści, głębokie Boże obrazy, które Bóg przygotował dla naszego oglądania. I według tego, co napisał apostoł Paweł, potrzebny jest duch objawienia, który otworzy specjalne oczy serca, które są przygotowane dla nas. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Mateusza chociażby 6:26 powiedział tak. Spójrzcie. Jezus mówi, spójrzcie na ptaki. No przecież na ptaki patrzymy bardzo często. Ale Jezus, wiedząc, że można patrzeć i nie widzieć, powiedział do uczniów w ten sposób. Spójrzcie jeszcze raz. Dosłownie, bo mamy to w brytyjskim napisane, popatrzcie, czy spójrzcie, a grecko-polskie tłumaczenie mówi, przypatrzcie się, bo można patrzeć i nie widzieć. Mówi, przypatrzcie się ptaszkom, że one nie przędą, nie sieją, nie wydziwiają, żeby być nasyconymi, a jednak one są zaspokajane przez Ojca. Dzieją się rzeczy poza kurtyną fizycznego świata, który normalnie na co dzień dostrzegamy i niewiele z niego, przynajmniej nie tak wiele, jak Bóg chciał, wyciągamy. Jezus chce zwrócić uwagę na coś więcej. Jest też powiedziane w innym miejscu o całym świecie ludzi, którzy patrzyli na Jezusa, na cuda, których dokonywał, i powiedział o nich, że oni wszyscy patrzą, a nie widzą, dlatego są ludem, który ginie. Oni wszyscy słuchają, ale nie słyszą. Są w rzeczywistości Królestwa Bożego, ale ich serce jest zamknięte, więc nie mogą wziąć przesłania, które Bóg dla nich przygotował. I Jezus potem zwraca się do uczniów i mówi, ale wam dane jest oglądać te rzeczy i rozumieć. I potem powiedział, to jest właśnie ważne, żeby mając, mieć. Bo ci, którzy pokazują, że nie mają, to chociaż rzeczywiście coś otrzymali, na przykład możliwość widzenia. Niestety, ale stracą ostatecznie to błogosławieństwo. Apostoł Paweł przeżył w swoim życiu coś niesamowitego. Chciałbym wam pokazać kwintesencję jego życia, którą zawarł w liście do Filipian w 3 rozdziale. To jest człowiek, który nie jestem pewien, czy za swojego życia fizycznie zobaczył Jezusa, ale na pewno fizycznie obserwował tych, którzy oddawali za niego życie. Widział ludzi, którzy doświadczyli Jezusa, ale niczego więcej nie dostrzegał. Pewnego dnia na jego drodze Jezus stanął fizycznie. Wydarzyło się coś bardzo niesamowitego. Wszyscy znamy tą historię, to znają nawet ludzie, którzy nie czytali Biblii w naszej Polsce. Każdy słyszał o świętym Pawle Apostole, na drodze którego, gdy zmierza do Damaszku, objawił się Jezus Chrystus. Zobaczył go wtedy fizycznymi oczyma w sposób tak niesamowity, że doświadczył oślepnięcia. Wszyscy wiemy, że spadł na ziemię, że był niewidomy przez 3 dni. Ale to doświadczenie nie przesądziło jeszcze o tym, żeby przez dalsze życie idąc cały czas oglądał. Prawda jest taka, że takie doświadczenie, jakie miał apostoł Paweł, przeżyło bardzo wielu ludzi na świecie. Może nie w takiej mega, bym powiedział, skali jak on, chociaż rzeczywiście jakby sięgnąć dzisiaj do pewnych świadectw, chociażby z tej serii Coś więcej niż sen, rzeczywiście na świecie jest wielu ludzi, do których Jezus przyszedł fizycznie. Jednak nie aż tak wielu widziało w ten sposób, ale myślę, że tutaj na sali, chociażby z tego powodu, że dzisiaj jesteście i słuchacie przesłania, z tego powodu sądzę, że przynajmniej połowa z was, może większość, w swojej drodze przeżyła rodzaj zderzenia z Jezusem, zderzenia, które było jakby formą przejrzenia chociaż na chwilę na oczy. Pewnego dnia coś zobaczyliście, co sprawiło, że poszliście dalej. Ale chcę powiedzieć, że takie doświadczenie, nawet tak silne, jak miał apostoł Paweł, nie przesądza o tym, że przez resztę życia będzie się chodziło w oglądaniu. Jak na marginesie jeszcze, jakiś czas temu dzieliłem się tym, co usłyszałem od Pata Holorana bodajże, to znaczy nie osobiście, byłem na konferencji z nim, słuchałem nauczania i on opowiadał o tym, jak człowiek, który przyjechał z krajów Bliskiego Wschodu, nie pamiętam, czy to był kaznodzieja z Iranu, opowiadał o tym, jak nawrócił się z islamu do chrześcijaństwa. To było po prostu bardzo interesujące. Na miarę doświadczenia apostoła Pawła przyszedł do niego Jezus i powiedział: oto ja jestem Jezus. I ten człowiek nawrócił się pod wpływem fizycznego oglądania. Potem powiedział: Jezu, nie mogę pójść do mojego ojca, który jest wyznawcą islamu, ponieważ jeśli powiem mu o tobie, on mnie zabije. Proszę cię, Panie Jezu, tak jak do mnie przyszedłeś, pójdź proszę do niego i nawróć go. Jezus wysłuchał tej modlitwy i poszedł do jego ojca, objawił mu się i on się nawrócił. Nie wiem, jak dokładne są informacje Pata Holorana. On powiedział, że w Iranie jest 30 tysięcy wierzących, których nawrócił Pan Jezus przez osobiste objawienie. Nawet jeśli w połowie byłoby to prawdą, to w każdym bądź razie to jest całkiem dużo. Nawet 1/10 tego to byłoby całkiem dużo ludzi, do których Jezus w naszych czasach przyszedł osobiście, żeby się objawić im, żeby w ten sposób przez zderzenie z prawdziwą rzeczywistością Chrystusa zmartwychwstałego, żyjącego, żeby w ten sposób mogli się nawrócić. To jest niesamowite. Ale to jest wciąż tylko bardzo dobry wstęp, który nie gwarantuje chodzenia w oglądaniu. Bardzo niesamowite jest przeżyć nawrócenie z powodu zderzenia się z Jezusem, z powodu otwarcia oczu, nie wiem, fizycznych czy serca, ale to w dalszym ciągu nie gwarantuje chodzenia w oglądaniu. Jednakże dlatego słuchamy Słowa Bożego, dlatego mamy te świadectwa, dlatego dzisiaj też będziemy słuchać dalej tego przesłania, żebyśmy słysząc, że można zobaczyć Jezusa, dowiedzieli się, że apostoł Paweł, który go zobaczy fizycznie, napisał potem w Kolosan 2:6, jak przyjęliśmy Jezusa, tak w Nim chodźmy, jak go zobaczyliśmy na początku, tak dalej chodźmy w oglądaniu Jezusa. Kiedy ostatnio czytałem 3 rozdział listu do Filipian, zdaję sobie sprawę, że te słowa są dowodem, że ten, kto je napisał, zobaczył Jezusa i chodzi w oglądaniu. Ponieważ takich rzeczy, takich niesamowitych rzeczy nie może napisać człowiek, który gdzieś tam kiedyś przypadkiem nawrócił się na ewangelizacji i chodzi sobie grzecznie do zboru. Te słowa mówią o pasji człowieka, który jest przejęty chodzeniem w potężnej wizji, przejęty, chociaż chodzi po ziemi, wizją nieba, wizją Jezusa, wizją czegoś niesamowitego, bo inaczej, jak on mógłby to napisać? On mówi od trzeciego rozdziału, popatrzmy na parę wersetów, niektóre pominę. Mówi: bracia moi, radujcie się w Panu, to nie przykrzy mi się pisać do was ciągle na nowo. Mówi: strzeżcie się potem pewnych rzeczy, a następnie mówi, że mógłby pokładać ufność w ciele, ma wszelkie dane, wszelkie predyspozycje do tego, żeby jako człowiek chodzący po ziemi mógł dobrze trzymać się gruntu, mógł delektować się swoimi przywilejami, możliwościami, karierą, wpływami wśród Żydów i Greków, ale potem mówi, że wszystko to, co było mu zyskiem ze względu na Chrystusa, uznał za szkodę. Więcej, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa, to wszystko są śmiecie. Jako człowiek miał więcej przywilejów i możliwości niż jego adresaci, ale to wszystko, co było zyskiem, on mówi, uznaje ze względu na Jezusa za śmiecie, żeby go doznać, żeby poznać, żeby dostąpić zmartwychwstania, żeby być pochwyconym, żeby pochwycić i żeby być pochwyconym. Zresztą napisał tak w wierszu 12, dążę, aby pochwycić, jakby powiedzieć współczesnym slangiem, dążę, żeby wszystko dobrze załapać, co potrzeba, ale dążę dlatego, że zostałem złapany. Dosłowne tłumaczenie jest złapany. Zostałem złapany przez Jezusa, dlatego idę do przodu, zmierzając do nagrody w górze. Wcześniej w rozdziale pierwszym, 20 wersecie, W 21 wersecie napisał, że życiem jest Chrystus, śmierć zyskiem. To są słowa człowieka, który zobaczył Jezusa. To są słowa człowieka, który był pochwycony do nieba i z tamtej perspektywy dane było mu zobaczyć, że niebo, Jezus, którego widzisz bezpośrednio, to jest najlepsze, co może przez całą wieczność spotkać człowieka. Potem zdał sobie sprawę, że musi jeszcze trochę pochodzić po ziemi dla dobra innych. Ale wizja, która została w jego sercu, to jest to, co zobaczył, gdy był w niebie i nie chciał pozbyć się doświadczenia, gdy na drodze do Damaszku spotkał Jezusa. On żyje tylko jednym, Jezus Chrystus. Chodzi z głową w niebie, mówi o tym, co w górze myślcie. Nie o tym, co na ziemi, o tym, co w górze. I to sprawiło, że stał się człowiekiem naprawdę chodzącym w oglądaniu. Człowiekiem mającym wielkie, potężne oczy, serca otwarte cały czas. Dlatego jego życie było pięknym lotem, jak strzały, wymierzonej prosto do celu. Trafiał do celu, zwyciężał, pociągał za sobą cały świat. I taka jest właśnie też misja każdego człowieka. Będziemy w stanie pociągnąć świat za sobą tylko wtedy, gdy nasze życie będzie kroczeniem w prawdziwym oglądaniu. Aleluja. Jak go widzimy? Jak go widzimy? Ja powiedziałem po pierwsze o tych oczach serca, które Bóg otwiera przez Ducha Świętego, ale chcę też powiedzieć o kolejnej ważnej rzeczy, żebyśmy mogli uczyć się chodzenia w oglądaniu. My wszyscy, którzy gdzieś czasem gubimy perspektywę, otrzymaliśmy od Boga niesamowite prezenty. Jednym z nich jest właściwie generalnie tytuł czegoś, co rozkłada się na różne sprawy w naszym życiu. Jest niesamowity tytuł w Biblii pewnego rozwiązania, które tobie pomoże oglądać Boga. Bo jeśli stracisz to widzenie, będziesz błądził. Mamy napisane w drugim liście do Koryntian 3:18, że my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz. Bóg daje zwierciadła. Chciałbym teraz przez pewien czas mówić o zwierciadłach Boga rozstawionych wokoło ciebie na ziemi, w których ty potrzebujesz go ciągle widzieć. Można stracić widzenie w tych zwierciadłach, ale można też te zwierciadła dobrze przetrzeć. I mam nadzieję, że to, co dalej tobie opowiem, zachęci ciebie, żebyś te zwierciadła wyraźnie wokół siebie dokładnie ustawił, przetarł je, aby twoja perspektywa była bardzo dokładna. Tak samo 1 Koryntian 13:12. Widzimy teraz, ale widzimy. Nie jesteśmy ludźmi bez oglądania. Teraz bowiem widzimy, jak przez zwierciadło, niby w zagadce. Wówczas zobaczymy twarzą w twarz. Ale widzimy. I to jest niesamowite. Chciałbym wam tylko jeszcze powiedzieć, że w tym 2 Koryntian 3:18, który czytałem, że teraz oglądamy jak w zwierciadle Pana. Mamy tam zapisane takie niesamowite słowo, które ma dwa sensy. Jeden to jest ten standardowo zapisany w naszych przekładach, że oglądamy jak w lustrze, a drugi też jednakowo możliwy sens jest taki, że my sami odzwierciedlamy chwałę Pana. Ponoć oba sensy są jednakowo dobre na przetłumaczenie tego słowa, które tam mamy w greckim. Pomyśl sobie tak, że pierwsze ze zwierciadeł, w których ty możesz oglądać Boga, jesteś ty sam. Halo? Oglądamy jak w zwierciadle chwałę Pana, a drugi możliwy sens. My odzwierciedlamy chwałę Pana. To jest piękne. Prawdopodobnie jeden i drugi jest możliwy do przyjęcia. To bardzo niesamowicie koresponduje z tym, co Jezus powiedział, że jesteście światłością świata. To byłoby straszliwe, gdyby wierzący, będąc odzwierciedlaniem Boga na ziemi, będąc światłością na tym świecie, przestali zdawać sobie z tego sprawę i widzieć to. prawdopodobnie, niestety, w sporej części Kościoła tak jest, że ludzie, będąc sami zwierciadłem Jezusa, przestają go widzieć i nie bardzo dostrzegają, jak dalej iść, czasem się w tym wszystkim gubią. W Ewangelii Jana 8:12 Jezus powiedział, kto idzie za mną, będzie miał światłość żywota, którą jest Jezus. Jezus w tobie, nadzieja chwały, jest światłością w tobie. Kiedyś opowiadałem, pewnie wielokrotnie, historię, którą zdaje się, że Kurt Koch opowiedział, nie pamiętam w jakiej książce, ale historia dla mnie urzekająca, powiedział w jakiejś wiosce, gdzieś tam daleko w Afryce, znaleźli się misjonarze. Ta wioska była pod kontrolą jakiegoś szamana, który był tak bardzo zaawansowany w swoje okultystyczne praktyki, że potrafił dokonywać astralnych podróży, wychodził z ciała o zmroku podczas spirytystycznych swoich obrzędów. I któregoś razu, kiedy wyszedł z ciała, aby odwiedzać domy, czasem w ten sposób atakował ludzi, to spostrzegł, że w jego wiosce, w pewnym domu są jakieś dwa światła, bardzo intrygujące, więc próbował do tego domu wejść, ale nie mógł, ponieważ te dwa światła były otoczone jakąś mocą, która udaremniała jemu wkroczenie tam i zaatakowanie. Kiedy wrócił do ciała, kiedy nastał poranek, natychmiast udał się do tego domu, aby zapytać się, co to było, kto tam jest. Gospodarze domu zapytał się, kogo wy tam macie, kim są ci ludzie. Oni mieli rodzaj mocy i światła, które było silniejsze od mojej mocy. Oni powiedzieli, to dwaj misjonarze przybyli do naszego domu. Później ten szaman nawrócił się, kiedy stał się chrześcijaninem, kiedy głosił słowo w różnych kościołach, powiedział, chrześcijanie, wy nie wiecie, że wy naprawdę świecicie. Wy nie wiecie, że wy macie moc, która jest wyraźna, widoczna w duchowym świecie. Jest rozpoznawalna. Wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, co posiadacie i szkoda, bo może byście znacznie śmielej wywierali wpływ na ten świat. My odzwierciedlamy chwałę Pana. My, halleluja, w miejsce Jezusa sprawujemy poselstwo. My mamy światłość Jezusa w nas i w ten sposób jesteśmy jak abażur dla światłości świata, którą jest Jezus. On w nas, a my jak ten abażur, jak klosz, przekazujemy Jego światłość w tym świecie. I to byłoby niesamowite, żebyśmy nauczyli się to wiedzieć, rozumieć. I kiedy czasami przychodzą pytania w różnych trudnych okolicznościach, Panie, gdzie jesteś? Nie widzę Ciebie. To gdybyś tylko przyszedł, stanął przed Nim, otworzył swoje ręce. Czasami, wiesz, ten abażur potrzebuje rozłożenia, gdy podnosisz ręce w uwielbieniu. Wystarczy czasami, że przez chwilę będziesz oddawał Mu chwałę, to zobaczysz, jak niesamowicie będziesz odzwierciedlał Jezusa. Tak, właśnie Ty. Ja uwielbiam uwielbiać. Uwielbiam te chwile, kiedy przychodzi ten moment, kiedy staję przed Nim i chwała po prostu płynie. I te różne sytuacje, które wydają się być konfrontujące, przygaszające, nagle gdzieś nabierają dystansu, gdzieś odchodzą i czuję Jezusa i widzę Go. To jest jeden z najlepszych momentów w naszym życiu, kiedy w ten sposób możemy wchodzić w oglądanie. Alleluja! Był taki moment, kiedy stary koncert Rona Kenolego, który jest jakimś chyba takim wiodącym, ostatnio byłem na stronie Rona Kenolego, jest w internecie, można zobaczyć, to jest taki mały wstępny wideoklip, który go reprezentuje i on jest właśnie z tego najsłynniejszego koncertu, który się kiedyś po świecie rozszedł. Mam gdzieś to na starej kasecie wideo i tam jest ulubiony mój utwór, w którym on śpiewa, że widzę Pana. Widzę rąbek jego szaty, to jest fragment z Izajasza 1:6. On wyśpiewuje ten fragment wizji proroka, który dostrzegł Pana w świątyni, co prawda nie całego, ale zobaczył fragment jego szaty i wtedy to spowodowało wielkie uwielbienie. Ron Kenoly jest człowiekiem, który na pewno zobaczył Boga. On mówi, że on go widzi, kiedy patrzy na ludzi uwielbiających. On o tym śpiewa. Jak on o tym śpiewa, a ja patrzę na to wideo, gdy on o tym śpiewa i widzę, jak on to przeżywa, to pamiętam, jak mnie to złapało, pochwyciło. Uchwyciło. Tak jak apostoł Paweł mówi, jestem pochwycony. Bóg nas czasem pochwyca na różne sposoby. To był jeden z tych chwytów kiedyś na moje serce. Ja tam przegrałem to sobie, jeżdżąc samochodem słuchałem i przeżywałem na nowo, że można śpiewać, można uwielbiać i można widzieć w uwielbiających rąbek szaty Pana, która przechodzi przez świątynię. To są jedne z najlepszych zwierciadeł, które Bóg daje na ziemię. Jak się zgubisz w swoim życiu, wszystko się tobie poplącze. Będziesz miał jakąś depresję, będziesz wściekły na życie, nie będziesz rozumiał Boga. Wiesz, to czasami nie ma lepszej rzeczy. Przyjdź do świątyni Pana, popatrz na tych, którzy uwielbiają. Jeżeli nie ma ich w miejscu, w którym stoisz, to wyjedź gdzieś na konferencję. To może pojedź gdzieś, gdzie uwielbiają Boga, albo sam stań się chwalcą i popatrz na tych, z których twarzy wylewa się to uwielbienie. To jest rąbek szaty Pana, który staje się widoczny wtedy na świecie. Jeden z najlepszych momentów w naszym życiu. Pamiętam, jak mojego syna starszego uczyłem dostrzegania chwały. To był taki motyw, kiedy on uczył się, gdy był może w wieku Szymona, tego mojego siedmiolatka, pamiętam, jak uczył się, jak zbyć Pana Boga na dobranoc. Na zasadzie, Panie Boże, dzień dobry, proszę Cię pobłogosław rodziców i oby mi się dobrze spało, rozłączam się, dziękuję. I powiedziałem do niego któregoś razu, no musimy przećwiczyć to trochę lepiej. Zatem zainwestowałem w to, żeby wziąć laptopa ze sobą w podróż, kiedy jechałem z nim gdzieś do któregoś z naszych miast, czy gdzieś na wycieczkę, położyłem na jego kolanach laptopa. Włączyłem wtedy ten koncert z Michaelem Smithem, ten słynny worship dwuczęściowy, który opanował nasz kraj parę lat temu. Powiedziałem, masz, podłączam tobie tutaj i patrz. Nie potrzebuję ci nic więcej tłumaczyć. Obserwuj, co oni robią. Nie tylko słuchaj muzyki, obserwuj tego, który śpiewa, obserwuj to młodzież, obserwuj ludzi, popatrz na ich twarze, spójrz na ich ręce, zobacz, co się z nimi dzieje i zastanów się, jak to jest, jak oni doszli do tego, żeby te rzeczy przeżywać. Czasami nie ma lepszego zwierciadła, jak patrzeć na tych, którzy są w akcie chwały, w trakcie uwielbienia. To jest niesamowite. Amen? Inne zwierciadła, w których bardzo dobrze można oglądać Boga, jedź tam, gdzie mówią o Jezusie, w sensie, gdzie opowiadają świadectwa. Nie na każdej konferencji jest wiele świadectw, na naszej więcej głosimy, ale mamy taki moment, gdzie tak mieliśmy przedwczoraj sesję świadectw. Gdy słuchasz wiele świadectw, to jest niesamowite, wieczory świadectw, jakieś konferencje wypełnione świadectwami, są przepięknym miejscem, gdzie Bóg ustawia zwierciadła. Jeżeli tam nie jedziesz, to może czasem spotykasz ludzi, którzy coś przeżyli. To wspaniale jest, żeby w każdym kościele był czas, kiedy ludzie, którzy doświadczyli Boga namacalnie, byli poproszeni, żeby przyszli nie w jakiś specjalnie wyrafinowany, przygotowany sposób, żeby po prostu od serca opowiedzieli Boga. Ich opowiadanie jest zwierciadłem. Bardzo tego potrzebujemy. Tak. Zwierciadłem są również różne okoliczności. Sądzę, że w twoim życiu Bóg działa podobnie jak w moim. Są rzeczy, które Bóg ze mną przerabia. Te, które są przerobione i gdzieś powtarzają się w ustach innych ludzi, nie wywierają takiego wpływu jak rzeczy nieprzerobione lub rzeczy, w których gmatwam się, próbuję się Bogu wymknąć i oto gdzieś ktoś albo głosi, albo ze mną rozmawia, ktoś coś przypomina, dostaje książkę, słucham wykładu gdzieś z MP3 i nagle pada słowo, które odnosi się do mnie. I są momenty, kiedy zdaję sobie sprawę, że nagle, teraz, w tym momencie widzę, jak Bóg coś wkłada w moje życie, coś mi demonstruje, chcę, żebym to wziął. Ja wiem, że w życiu każdego tutaj tego rodzaju zwierciadła w postaci okoliczności, przypadkowych spotkań, że przez takie zwierciadła do każdego z nas Bóg mówi, co potrzebujemy, przetrzeć czasem nasze oczy, wiesz, wyjąć jakieś stopery, jakiś brud, wiesz, obrzezać nasze uszy, aby zaczęły słyszeć. Zwracać uwagę na takie zwierciadła. To wszystko oznacza, że my w naszym życiu potrzebujemy zrozumieć, że istnieje podwójne widzenie. I teraz nie mam na myśli błędu, który czasem pojawia się pod wpływem nadmiaru alkoholu, czy pod wpływem wstrząsu mózgu. Tylko mam na myśli prawidłowość, która pojawia się pod wpływem duchowego wstrząsu, kiedy duch objawienia wstępuje do naszego życia. Żeby iść w oglądaniu Boga, my potrzebujemy podwójnego widzenia, czyli dostrzegania rzeczywistego świata, który jest wokół nas, ale w sposób taki, żeby w tym pejzażu życia dostrzec przesłanie, które Bóg dla nas przygotował. Życie jest pełne śladów Boga, życie jest pełne zwierciadeł, których ja tu nie jestem w stanie wymienić nawet. Ale żeby to pokazać, to chociaż przytoczę fajne wątki, które z moją żoną lubimy obserwować w wydaniu telewizyjnym. Do każdego z nas przemówi takie hasło, jak powiem na przykład... A teraz, żeby nie błędy nie popełnić. CSI, tak? Znacie. W każdą sobotę czy niedzielę są wyświetlane te odcinki słynnych śledczych z Nowego Jorku albo z Miami, którzy wchodzą na miejsce zbrodni. Przypuśćmy, że na to miejsce zbrodni zaprosilibyśmy ekipę kiepskich. Ostatnio oglądałem kiepskich, zastanawiałem się nad poziomem, który chcą tam przekazać, zaprezentować. Wyobraźmy sobie, na miejsce zbrodni przychodzi ekipa CSI i ekipa kiepskich. Jedni i drudzy obserwują tą samą zbrodnię i na pewno widzą zupełnie co innego. Ja myślę, że mógłbym być trzecią frakcją, gdyby zaproszono mnie na miejsce zbrodni. Ja nie sądzę, żebym widział to samo co kiepscy i ekipę CSI. Jeszcze coś zupełnie innego. Ale jak już wiecie, pod wpływem tych odcinków, szczególnie ci, którzy to oglądali, że kiedy przychodzą specjaliści, oni spojrzą na te same fakty, które oglądać mogą tłumy ludzi. I oni znajdą tam takie szczegóły i takie detale, które będą dla nich przesłaniem, które doprowadzi ich do konkretnych odpowiedzi. Zgadza się? Ludzie nieprzygotowani, żeby w tych szczegółach mieć wizję, w tych zwierciadłach detalicznych nie dostrzegą prawdy. To znaczy, że żeby dostrzec prawdę o wydarzeniu, czasami muszą być otworzone oczy w bardzo specjalny sposób. Oni akurat otwierali swoje oczy poprzez lata szkolenia. W naszym życiu codziennym lata szkolenia niekoniecznie pomogą. Może lata słuchania Słowa Bożego, tak. Bardziej duchu objawienia. Ostatnio w telewizji pojawił się kolejny ciekawy odcinek. Nie udaje mi się wszystkich obejrzeć, niekoniecznie mam czas na to, ale jak mi się udaje, to jest to rzeczywiście niesamowity film pod tytułem Kłamstwa. Jest tam inna ekipa specjalistów śledczych, którzy wyciągają prawdę o wydarzeniu, nie tyle z detali, ale z twarzy ludzi. Patrzą na tą samą mimikę, którą obserwują wszyscy inni. I niekoniecznie wyciągają właściwe wnioski. Ale ci specjaliści, którzy lata studiów poświęcili na to, by studiować psychikę człowieka, który kłamie, patrzą na twarz i widzą, kiedy mówią prawdę, kiedy kłamią, kiedy zmyślają, kiedy wątpią, kiedy nie wierzą w to, co mówią, kiedy zgadują. Widzą rzeczy niewidzialne, więc mają podwójny rodzaj widzenia. Ja myślę, że każdy człowiek, który naprawdę idzie za Jezusem, musi być specjalistą od podwójnego widzenia. Nie ma takiej opcji, żebyśmy my szli za Jezusem i mieli tylko jeden rodzaj oglądania, bo jeżeli jedyne, co widzimy, to ten fizyczny świat, który jest tak naprawdę atrapą życia, jesteśmy wtedy bardzo płytcy. Jesteśmy skazani na to, żeby stać się religijnymi ludźmi, którzy będą zmyślać teorie na życie. Ponieważ życie nie jest tylko dwupoziomowe. Życie jest wielowymiarowe. Jeżeli nie mamy objawienia w duchu objawienia, będziemy płytkimi ludźmi, którzy będą głupstwa opowiadać o życiu. Takie głupstwa, jakie widzimy w telewizji, jakie słyszymy z ust wielu polityków, które czytamy w gazetach, które tak naprawdę z prawdą nie mają nic wspólnego. Życie jest wielowymiarowe. Ty musisz mieć głębokie widzenie od Boga. Tak naprawdę z powodu chodzenia w duchu objawienia, z powodu chodzenia lata ze Słowem Bożym, z powodu otworzenia się na Bożą głębię, stajemy się w pewnym sensie specjalistami od tego, żeby widzieć to, czego nie widzi świat, aby oglądać rzeczy zakryte przed oczami ludzi wokoło. To jest naszym powołaniem, to jest nawet naszą koniecznością. Jeżeli nie będziemy tego mieli, zgubimy się w życiu, popełnimy fatalne błędy, popełnimy karkołomne takie potknięcia, które wyprowadzą nas w pole, nie pójdziemy drogą powołania. Tak naprawdę każdy człowiek, który osiąga powołanie, realizuje cel życia, realizuje dlatego właśnie, że zobaczył rzeczy, których inni nie dostrzegają. Każdy w pewnym sensie jest jak zwycięzca, który żeby iść przodem i zwyciężać, musiał dostrzec rzeczy, których inni nie widzieli. Tak naprawdę to w świecie mamy tego odpowiedniki. Są ludzie, którzy zostali wykreowani w tym świecie tylko dlatego, że ktoś dostrzegł w nich jakiś potencjał. Wiele historii, wiele filmów, wiele opowieści dotyczy pewnych ludzi, którzy byli nikim dla tego świata, ale ktoś dostrzegł w kimś potencjał. Słyszałem historię o pewnym pastorze, nie wiem, czy to nie Goodman opowiadał, który pod mostem w sierocie porzuconej dostrzegł coś szczególnego. Zaadoptował i uczynił z niego lidera, który głosi Słowo Boże. Bóg dostrzegł coś w nastolatku, w którym król Saul niczego nie widział, ale Bóg widział w nastolatku potencjał pokonania Goliata. Jak to dobrze, że Saul ustąpił i zgodził się w zasadzie tylko z powodu desperacji, żeby ten nastolatek Dawid zmierzył się, bo i tak nie było innej opcji. Ilu takich niesamowitych Dawidów byłoby straconych, gdyby tylko polegali na płytkim, dwuwymiarowym widzeniu ludzi? Ja myślę, że w biznesie też tak jest, że pewni zwycięzcy w biznesie dlatego zwyciężyli, ponieważ w tym niemożliwym dla innych, w tym, w co inni nie chcą zainwestować, ktoś dostrzegł przyszłość i potencjał. Poczuł, tak jakby tym ponadnaturalnym zmysłem coś więcej zdecydował się zainwestować. I tak naprawdę sukces w biznesie chyba też jest rezultatem widzenia wielowymiarowego, widzenia przyszłości, sensu zainwestowania w coś, w co inni boją się. Rodzaj inwestowania z wiarą. Chrześcijanin musi być takim człowiekiem. Inaczej nasze życie nie ma sensu. Jeżeli mamy iść tylko za tym, co widzą nasze płytkie oczy, te dwuwymiarowe, te fizyczne, jeśli tylko ma na tym polegać nasze życie, to wiesz ty co? To my nie mamy chrześcijaństwa żywego, tylko mamy suchą, martwą religię. Na tym polega religijne życie. Co robią ludzie wokoło? No oni może uwierzyli w Boga, ale co oni widzą? Nic nie widzą. Widzą niebo, które raz jest zachmurzone, a raz słoneczne. Widzą okoliczności, które sprzyjają lub nie. I wiedzą może gdzieś tam w sercu, że istnieje Bóg, ale ponieważ chcieliby go dotknąć, zaczynają budować co? Wymysły. Co to jest religia? Religia to jest nic innego jak podążanie bez widzenia. Wymyślanie bez końca. Religia równa się tragedia ludzkiego zgadywania. Gdy nie masz wizji, może stać się jak ten bohater ostatniego filmu, spodobał mi się. Prawie chrześcijański. Może chrześcijański. No, według mnie stał się chrześcijański, bo poprawiłem jego tłumaczenie. Bo bez tłumaczenia tam w pierwszej części było tyle bluźnierstwa, że by nie mógł się nazywać chrześcijańskim. Niesamowite świadectwo o człowieku, który dzisiaj rzeczywiście jest żyjącym kaznodzieją w Sudanie, zajmującym się sierocińcem dla setek bezdomnych dzieci, które potraciły rodziców wskutek wojny domowej. Można ściągnąć najnowszy hit w tej chwili w kinach, też może jeszcze go puszczają, kaznodzieja z karabinem. Nie wiem, jakie jest tłumaczenie z lektorem polskim, czy też jest tyle bluźnierstwa, ale jest to niesamowity obraz człowieka, który idzie bez podwójnego widzenia tego głębokiego duchowego, który w pewnym momencie, patrząc tylko płytko, zaczął interpretować życie według płytkiego widzenia. Popełnił ten sam karkołomny błąd, który popełnia każdy religijny człowiek. Wymyśla, a w końcu obraża się na Boga i staje się człowiekiem, który zaczyna szkodzić Bożej sprawie. Typowy taki przykład w ogóle do tematu też o niezłamanym człowieku. Tak w skrócie wam opowiem, więc nawraca się człowiek, który był dealerem, który prowadził złe życie, ohydne życie, wstrętne, który był też pasjonatem broni, znalazł się we więzieniu, wyszedł z więzienia, wraca do żony, która okazuje się nawróconą, która następnie zaczyna prowadzić go do kościoła, gdzie on, tak jak Artur Pawłowski, sobie siedział i czytał zdenerwowany. Ale wskutek pewnych okoliczności Bóg go dociska, ten człowiek się nawraca. Ale kiedy się nawraca, kiedy przeżył Boga, coś zobaczył, jak Paweł w drodze do Damaszku. Jego życie uległo zmianie. Postanawia służyć Bogu. Wierzę, że zaczął służyć Bogu wskutek autentycznego powołania. To tak, dla mnie to jest w ogóle wzór do kilku lekcji. Między innymi chyba napiszę kiedyś książkę o błędach liderów, którzy nie ulegli prawdziwemu mentorstwu ojcowskiemu innych ludzi. Niestety zbyt wielu takich jest na świecie, a Kościół płaci cenę za ich rozwój. Mają prawdziwe powołanie, niezłamani, nieprzygotowani do tego, co robią, idąc za prawdziwym powołaniem, idą w sposób, który przynosi jednak wiele strat Królestwu Bożemu i Kościół płaci cenę za ich błędy, ale schodzę z tematu. I ten człowiek otrzymuje wizję założenia sierocińca w Sudanie. Idzie do Sudanu, płaci cenę, żeby to zrobić, potrzebne są pieniądze. Wraca do Stanów, zbiera te pieniądze. Nie wszyscy chcą dawać te pieniądze, więc zaczyna, kiedy traci wizję do końca, zaczyna iść według płytkiej wizji, czyli widzi, że nie ma pieniędzy i widzi ludzi mających dużo pieniędzy, niechcących inwestować w coś dobrego. Zobaczył, że dobrą sprawą jest budować sierociniec w Sudanie, ale za mało zobaczył, żeby obserwować, jak Jezus w tej sprawie podąża przed nim, by go prowadzić. Więc zaczyna iść za płytkim, dwuwymiarowym widzeniem. W związku z tym zaczyna pomału kląć. Zaczyna mówić o tym, że potrzebujemy stać się wilkami, że potrzebujemy stać się czasem agresywni. Zaczyna być brzydki w tej postawie. To jest typowy przykład człowieka, który nie przerobił nauczania o krzyżu pod tytułem Gdy inni śpią i odpoczywają. Niektórzy z was przerobią to, bo wszystkie płyty o krzyżu zostały wykupione. Bardzo ważna lekcja, wierzę w nią święcie. I teraz, kiedy on jedzie do Sudanu z pewnymi pieniędzmi, które gdzieś zdobył, okazuje się, że żeby tam przetrwać, trzeba walczyć. Rzeczywiście był taki motyw, kiedy jakaś bojówka napada na sierociniec, spuszczają go z dymem, chcą wybić dzieci. On był chroniony przez pewną grupę, do której dołącza z bronią i zaczyna walczyć na rzeczywiście fizyczną bronią. Powiem prawdę, na jego miejscu zrobiłbym to samo, ale nie teraz o tym będę mówił. Mniejsza. Chodzi o to, że później, kiedy dochodzi do kolejnych konfrontacji, on fizycznie angażuje się w wojnę i zaczyna zabijać nie w obronie koniecznej, nie w obronie dzieci. Jest na tym filmie przedstawiony moment, kiedy zabija człowieka, który tak naprawdę był już bezbronny. I pytane później o to, dlaczego to robi, on mówi, Bóg nas opuścił, więc muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Zaczyna bluźnić, zaczyna źle traktować żonę. To, że jego żona go nie opuściła, to jest takim samym cudem, jak w tej opowieści wczorajszej Artura. To jest przykład widzenia płytkiego, przykład człowieka, który idąc, zaczął iść bez oglądania Jezusa. Coś zobaczył, ale przestał. Tak naprawdę to jest dokładnie to samo, co stało się na pustyni. Izrael zobaczył Boga, dlatego wyszli z Egiptu, ale przestali go widzieć, dlatego nie weszli do Kanaanu. Do Kanaanu weszli tylko ci, którzy nie przestali widzieć. Tylko ci zwyciężają do końca, którzy od początku do końca chodzą w oglądaniu. Jeżeli to kiedykolwiek nam ucieknie z naszego życia. Game on. Godzinę. Ile mówię? Proszę. Nie wiem, ile mówię. Sorry. Mamy właśnie dokładne odzwierciedlenie tego, o czym mówię. Leży przede mną zegarek, patrzę i nie widzę, ile czasu już mówię. Pieśń nad pieśniami jest zapisana niesamowita, głęboka treść, która kiedyś też urzekała moje serce. Ta treść urzekła wielu ludzi. Ja zaraziłem się od innych, którzy napisali na ten temat książki, więc nie jestem tutaj odkrywcą. Korzystam z dorobku tych, którzy widzieli przede mną. W Pieśni nad pieśniami jest zapisany rodzaj tęsknoty, który życzę wam doświadczać bez przerwy. Rodzaj tęsknoty widzenia. Tylko wtedy, kiedy taka tęsknota wypełni twoje serce, jesteś w stanie zacząć skutecznie iść za Jezusem w swoim powołaniu, w całym swoim życiu, we wszystkim. Pieśń nad pieśniami, trzeci rozdział, pierwszy werset. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale nie znalazłam. I historia z oglądaniem rozpoczyna się od tęsknoty, od podążania, aby go zobaczyć. 5 rozdział, 6 werset. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł. Znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam, lecz mi się nie odezwał. Tylko ci mogą wejść do oglądania, którzy w tego rodzaju tęsknocie zaczną zanurzać swoje serce. Chciałbym modlić się za chwilę, żeby każdy z nas, słysząc o tym, że można podwójnie widzieć, żeby zapragnął właśnie czegoś takiego. Najważniejsze to, zaczynając od swojego serca, żebyśmy patrząc na życie, najpierw chcieli tęsknić za Jezusem w taki sposób, żeby widzieć Jego w tym, co robimy, żeby nie stać się kaznodzieją z karabinem, który wybija pół kościoła, zanim cel osiągnie. Żebyśmy widzieli Jezusa w naszym osobistym życiu, tak byśmy doświadczali oblubieńczej tęsknoty za Nim. Byśmy widzieli Go w naszej służbie, czy w naszej niesłużbie, w naszym domu, czy w naszym biznesie, czy w naszym małżeństwie, gdziekolwiek, czy w kościele, w którym jesteśmy, w cokolwiek mamy robić, żebyśmy widzieli Jezusa i z tą pełną świadomością szli do przodu. A wierzę, że kiedy ten rodzaj widzenia ogarnie nasze oczy, to będzie dla nas dobrym punktem wyjścia, żeby zacząć w ogóle życie widzieć takim wzrokiem, jaki miał Jezus. Ja myślę, że niektórzy z nas doświadczyli charyzmatycznego widzenia. To jest część tego, o czym mówię. Kiedy Jezus popatrzył na ludzi, On widział ich serca i niektórzy nie potrzebowali już więcej wyrażać się, ponieważ On spojrzał i On widział. Tak jak apostołowie popatrzyli na chromego przed świątynią i ujrzeli w nim wiarę. Tak wielu też pewnie tutaj kiedyś spojrzało na innych i w darze objawienia zobaczyli przeszłość człowieka. To jest bardzo potrzebne, żeby służyć ludziom. To jest bardzo ważne, kiedy ty masz służyć temu światu, żebyś stojąc przed obliczem okoliczności spojrzał i zobaczył przyszłość. Też tak naprawdę ci, którzy mają pomóc innym w jakikolwiek duszpasterski chociażby sposób, czy poprzez bycie starszym bratem, siostrą, ważne, żebyś spojrzał i dostrzegł w ludziach Boży potencjał, wizję, którą Bóg ma dla ludzi, abyś zobaczył ponad nimi w przyszłość, abyś wiedział, jak w nich inwestować, jak z nimi rozmawiać, jak swoje serce na nich otworzyć, by im pomóc, bo bez widzenia dalej niż to, co widzisz fizycznymi oczyma, nie będziesz w stanie zmieniać świata. Zgadujący nie zmieniają świata. Zwyciężający go pokonują. A zwyciężają ci, którzy widzą więcej, którzy mają wzrok Jezusa, którzy znają przyszłość. W duchu objawienia tylko trafiamy do celu. Chciałbym, byście mogli podnieść swoje ręce. Byście mogli podnieść swój wzrok i zobaczyć Jezusa. Ale chciałbym, byście podnieśli swoje ręce. Alleluja. Panie Jezu, chciałbym, by duch objawienia, duch widzenia, duch otwierający oczy, duch przecierający zwierciadła wokół nas, by stąpił na nas. Panie, my tego potrzebujemy. My nie chcemy przenigdy, aby o nas potem powiedziano kiedyś, że mieliśmy oczy niewidzące. Chcemy, Panie, widzieć. Widzieć daleko. Chcemy, Panie, widzieć, kiedy jest żniwo. Chcemy wiedzieć, kiedy jest przyszłość. Chcemy widzieć, by rozpoznać przeszłość. Chcemy widzieć Ciebie przede wszystkim, aby tęsknić chociażby za skrajem Twojej szaty w świątyni. Chcemy, Panie, widzieć Twoją chwałę. Chcemy widzieć Twoją moc. Chcemy widzieć Ciebie. Chcemy widzieć zwycięstwo. Chcemy, patrząc na Słowo i widzieć objawienie. Chcemy, patrząc w modlitwie, widzieć chwałę. Patrząc na ludzi, widzieć Twoją miłość, patrząc na życie, Panie. Chcemy mieć wizję przebudzenia, wizję wydarzenia, wizję wszystkiego, co zaplanowałeś, wizję Twoich planów. Panie, niech przychodzi na to miejsce spoglądanie. Halleluja. W imieniu Jezusa. Chciałbym, byście trwali w duchu objawienia w ten właśnie sposób, że teraz pozwolimy, by nasze usta delikatnie wypuściły chwały na językach. Zacznijmy delikatnie mówić, śpiewać na językach. Jeśli ktoś ich nie ma, po prostu uwielbia Jezusa. Podnieśmy nasze ręce jeszcze, trzymajmy. I niech oglądanie teraz przychodzi w tym łagodnym powiewie Jezusa. Niech przychodzi na to miejsce i je wypełnia. W tym powiewie Jezusa, powiewie chwały. Niech przychodzi Twój wzrok, Panie, niech przychodzi i wypełnia nas. Halleluja. Halleluja. Tak, Panie, abyśmy patrząc na ludzi widzieli więcej niż nam mówią oczy. Ja w imieniu Jezusa sprzeciwiam się cielesnemu, pozornemu patrzeniu. Niech to widzenie pozorów zejdzie jak bielmo z naszych oczu, jak gromie wszelkie związanie pozorami. Niech to odejdzie z naszych serc, abyśmy widzieli głęboko, byśmy widzieli daleko, byśmy widzieli szeroko, byśmy byli ludem, który patrzy i widzi, ludem, który ogląda, ludem wizji, abyśmy byli takim ludem, abyśmy byli takim ludem. Chciałbym, abyśmy po dzisiejszym słowie zastanowili się, co widzieliśmy, gdy patrzyliśmy na ludzi wokół nas, na nasz kościół, na nasze miasto. Przypomnij sobie, co widziałeś i zastanów się, czy nie musisz się z tego otrząsnąć, aby wziąć dzisiaj nowe patrzenie na wszystko wokół Ciebie, szczególnie na najbliższych, szczególnie na siebie również, na Twoją drogę. Na Twoje życie. Panie.